radiowo-naukowo. W radiowo-naukowo dzisiaj Agnieszka Anielska, doktor socjologii i koordynatorka do spraw popularyzacji nauki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dzień dobry.
Dzień dobry tobie i dzień dobry państwu.
Zakwalifikowałaś się do finału konkursu Popularyzator Nauki w kategorii animator. Jeszcze dwie osoby są w tym finale. Natomiast zanim zaczniemy rozmawiać o wszystkich osiągnięciach w ramach popularyzowania, chciałabym, abyśmy wyjaśnili w ogóle naszym słuchaczom, kim ten popularyzator nauki jest.
I zaraz do tego przejdę, natomiast w związku z tym, że zaczęłaś od tej nominacji, która jest w ogóle dla mnie szalenie miłą okolicznością, to ja chciałabym zaznaczyć i podkreślam to od samego początku, kiedy się o tej nominacji dowiedziałam. To jest nagroda indywidualna dla animatora w takiej kategorii, natomiast no ja to postrzegam jako nagrodę zespołową, bo faktycznie pełnię w uczelni taką rolę, jaką pełnię, natomiast gdyby nie wszyscy moi wspaniali koledzy i wszystkie moje wspaniałe koleżanki, z którymi mogę współpracować i z którymi robimy te wszystkie wspaniałe rzeczy już od kilku lat.
Możemy już powiedzieć, co w tych różnych działaniach było, bo to jest na przykład trwająca od wielu lat akcja Nauka to Ludzie, w ramach której z jednej strony prezentuje się młodym ludziom sylwetki naukowców, no i właśnie pokazuje się uczelnie, pokazuje się badania przez kontekst ludzi, którzy się tym zajmują, ale to są także na przykład wyjazdy międzynarodowe do Osaki na Expo 2025 w tym roku. Gdański Uniwersytet Medyczny także był w tym polskim pawilonie. To jest szereg innych także spotkań z na przykład licealistami, którzy potem muszą wybrać dla siebie uczelnie i z nauczycielami, którzy tych licealistów przygotowują. No ale właśnie, czym jeszcze taki popularyzator, popularyzatorka się zajmuje?
Faktycznie tych działań jest bardzo dużo i można by je, ja postaram się jakby skategoryzować, pogrupować w pewien sposób, bo mamy takie działania, które są adresowane do bardzo, bardzo szerokiego grona odbiorców. I to są na przykład takie pikniki naukowe, które właśnie w takiej, powiedziałabym, trochę rozrywkowej formie starają się przybliżać to, co robią nasi naukowcy. Staramy się też propagować przy okazji postawy prozdrowotne, co szalenie istotne. To są pikniki, które organizujemy, to są dni otwarte. One się charakteryzują takim zupełnie, powiedziałabym, otwartym dostępem, że zapraszamy całe rodziny, czy wszystkich uczniów. Mamy też taki cykl spotkań, młodzieżowe spotkania z medycyną. Od wielu, wielu lat już funkcjonuje w uczelni i tam na te spotkania przychodzą całe klasy wraz z nauczycielami. Ale mamy też takie w pewnym sensie bardziej celowane działania do uczniów szczególnie zainteresowanych tym obszarem nauk, które w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym są uprawiane i też szczególnie uzdolnionych w tych kierunkach. My się tutaj oczywiście troszkę zdajemy również na nauczycieli, którzy tych uczniów starają się zachęcać do takiego ponadstandardowego rozwijania wiedzy w tych obszarach. I tutaj zaczęłaś troszkę o tym mówić. To jest program Nauka to Ludzie, taki program adresowany do młodych talentów. I to jest taki program, do którego my zapraszamy stosunkowo niewielką liczbę uczniów co roku, ale nie dlatego, że jesteśmy złośliwi, tylko dlatego, że mamy pewien pomysł na to i jednak on właśnie wymaga tego, żeby ta grupa nie była zbyt duża, żeby umożliwić tym młodym, bardzo utalentowanym ludziom możliwość takiego bezpośredniego kontaktu z, powiedziałabym, bardzo zaawansowanymi, bardzo utytułowanymi naukowcami, żeby to nie była, nie wiem, formuła wykładu, tylko takiego rzeczywistego spotkania, gdzie oni mogą pytać, gdzie oni mogą wręcz czasem dotykać pewnych rzeczy i doświadczać. A coś takiego nie jest możliwe w takiej formule wykładowej, gdzie mamy kilkadziesiąt osób siedzących i słuchających, tylko jest możliwe w takiej formule, kiedy mamy kilka czy kilkanaście, które mogą faktycznie zebrać się, nie wiem, wokół mikroskopu czy jakiegoś preparatu i z takim, gdzieś pod kierunkiem takiego naukowca pewnych rzeczy doświadczać. Także...
Ale to jest taki wyjątkowy projekt Nauka to Ludzie, tak. Kiedy przychodzą ci młodzi ludzie, bo raz, że przychodzą do was talenty, oni już coś wiedzą, oni już poszukują, oni nie potrzebują takiego tłumaczenia z języka naukowego na ludzki, bo oni chcą, aspirują do tego, żeby w przyszłości tymi naukowcami być. A jak wyglądają te działania dla takiej grupy, którą moglibyśmy nazwać po prostu laikami? Dla tej grupy, która nauką być może jako taką aż tak nie jest zafascynowana i jednak mimo wszystko pozostanie na poziomie tych, którzy będą tylko odbiorcami już takich gotowych informacji.
Czyli ja myślę, że wygląda bardzo podobnie. Jakby no różnica jest oczywiście, powiedziałabym, w pewnym jakby poziomie głębi, do którego sięgamy, nie wiem, czy omawiając pewne zagadnienia. Natomiast, no nie, weźmy sobie taki przykład związany być może z pandemią, którą wszyscy doskonale pamiętamy. Myślę sobie, że wszyscy w jakimś stopniu, w związku z tym, że żywo nas to interesowało, jak powstają nowe szczepionki. I to był taki temat, który niezależnie od tego, czy ktoś był zainteresowany naukami medycznymi, czy po prostu był zainteresowany, kiedy ta szczepionka będzie dostępna i kiedy to nasze życie wróci do takiego trybu, którym pamiętamy, chciał się pewnych rzeczy dowiedzieć. I wydaje mi się, że po prostu ta osoba, która tej głębszej fascynacji nie ma, po prostu jakby zatrzyma się w pewnym momencie, stwierdzając, że okej, ta dawka wiedzy już mi wystarczy, zaspokaja moją ciekawość. Natomiast ta osoba, która być może w przyszłości będzie te szczepionki tworzyć, będzie chciała iść dalej. Także ja myślę, że to w pewnym sensie jest podobnie, tylko chodzi jakby o ten moment gdzieś tam, gdzie się zatrzymujemy i mówimy, że okej, to jest ta wiedza, która mi na tę chwilę wystarcza.
A czy są takie dziedziny nauki, które ciężej jest promować, które ciężej jest popularyzować? Użyjmy takiego clickbaitowego terminu. Czy są dziedziny nauki bardziej i mniej sexy?
Wydaje mi się, że nie. I ja to podeprę naprawdę, bazując na tych doświadczeniach, które mam już iluś tam letnie ze współpracy z moimi kolegami i koleżankami, wiem, że absolutnie o wszystkim, naprawdę absolutnie o wszystkim można opowiedzieć w sposób fascynujący. I nawet jeżeli są to jakieś zaawansowane zagadnienia z zakresu genetyki na przykład, tak, które no, na pierwszy rzut oka no, to jakby trochę przerażenie może tak jakby budzić. Natomiast jeden z profesorów, którego jestem absolutną fanką, ma tak niezwykły dar opowiadania i zajmuje się genetyką sądową. I wychodząc od konkretnych spraw kryminalnych, przy których pracował czy pracuje, zaczyna opowiadać o tym, jak dzięki rozwojowi nauki w ciągu 20 na przykład lat zyskaliśmy takie narzędzia, które pozwalają nam wracać i wyjaśniać sprawy, które tych 20 lat temu były nierozwiązane.
Ale genetyka sądowa z punktu widzenia dziennikarskiego jest sexy, to znaczy jest ciekawa. A co zrobić na przykład z medycyną cyfrową i z takimi tematami,
znaczy, które... To jest dopiero sexy, myślę, że jakby zwłaszcza teraz. Chodzi mi o to, że naprawdę w każdym, gdzieś tam jakby w każdym obszarze, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z ekspertami z danej dziedziny, to jest coś takiego, że pasja rodzi pasję. I jeżeli ktoś zajmuje się danym obszarem, uwierz mi, znajdzie coś takiego, taki punkt zaczepienia, od którego nawet nie zorientujemy się, kiedy zacznie się jakaś historia, która nas doprowadzi do tego, co być może na początku wydawało nam się jakieś szalenie obce, takie tajemnicze i skomplikowane.
Także... Czyli jeżeli dobrze cię rozumiem, nie chodzi o temat, tylko o narrację wokół tego, tak?
Tak. Tak, wydaje mi się, że tak. I też trzeba powiedzieć, że no, są osoby, które, muszę powiedzieć, mają do tego wyjątkowy talent. I to też, no pewno mamy różne talenty. Jakby nie wszyscy pewnie się z tego rodzaju jakby charyzmu i tego rodzaju umiejętnością właśnie opowiadania o sprawach bardzo skomplikowanych w przystępny, ale nie taki zinfantylizowany sposób, taki talent mają. Tak? I to jest wielka sztuka, chylę czoła, bo to naprawdę jest taka też jakby wyjątkowa umiejętność, bo nie każdy fantastyczny, wysoko cytowany naukowiec będzie ten talent miał. Także to jest na pewno taka umiejętność też, którą i taka aktywność, którą bardzo należy docenić.
Myślę sobie o tym cytowaniu, które się tutaj pojawiło. No właśnie, naukowcy i w ogóle świat akademicki jest przygotowany do tego, żeby tworzyć artykuły wysoko cytowane albo wysoko punktowane. To nie jest tworzenie tej samej narracji, którą tworzy się dla tego, no właśnie, szarego odbiorcy. Trochę, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale mało stawiamy w naszym świecie naukowym na to, żeby być dobrym popularyzatorem.
Do tej pory tak było i tutaj się zgodzę. No jakby nie chciałabym tu wchodzić w różne uwarunkowania systemowe, bo też nie do końca o tym rozmawiamy. Natomiast no, to, co się też daje na tym poziomie systemowym zauważyć, to to, że no, ta aktywność, która również zabiera dużo czasu, dużo energii, zaczyna być coraz bardziej i bardzo słusznie doceniana. Bardzo wierzę, że pójdą za tym też konkretne działania i co ważne też wsparcie dla naukowców, bo myślę sobie, że jest po prostu nieuczciwym i nie fair wymagać od nich zaangażowania w kolejny obszar, nie dając im żadnego wsparcia, tak? No bo są jakieś kolejne obowiązki i po prostu wymaga to czasu. I faktycznie jest tak, że ta popularyzacja, to mówienie w trochę innej przestrzeni, na trochę innej scenie, że się tak wyrażę, bo nie na konferencji czy nie na łamach czasopism naukowych, bywa, że to jest takie trochę też wyjście poza strefę komfortu. I myślę sobie, że też dużo jest choćby w ostatnich latach takich również ministerialnych programów, w ramach których można zdobyć środki finansowe na takie właśnie inicjatywy związane z popularyzacją nauki, że to w świadomości akademickiej zaczyna coraz bardziej obecne, coraz mocniej istnieć. Chcę wierzyć w to, że faktycznie to będzie na równi doceniane, co oczekiwane ze strony naukowców, bo w moim odczuciu takiej osoby, która z tymi naukowcami pracuje i wie, jaki ogrom obowiązków wiąże się z tą pracą, no to jest podejście w porządku, tak? Jakby, że oczekujemy, że z tą wiedzą oni wyjdą na zewnątrz, ale no ktoś musi im w tym pomóc, bo czas nie jest z gumy, tak?
I kimś takim jest popularyzator nauki?
W bardzo dużym skrócie tak, bo ja swoją rolę postrzegam, to jest takie trochę bym powiedziała zakulisowe działanie i tworzenie właśnie takich niestandardowych przestrzeni dla tych wszystkich osób, do tego, żeby się tą wiedzą mogły dzielić nie tylko ze swoimi kolegami i koleżankami po fachu, ale z tymi wszystkimi, którzy tą wiedzą są zainteresowani, to raz, a dwa, nawet z tymi, którzy może jeszcze nie wiedzą, że są tą wiedzą zainteresowani, a przecież no, trzeba też pamiętać, że to dzielenie się wiedzą i ten dostęp do wiedzy, no to jest pewna inwestycja też w taką naszą odporność na wszystko, co tę wiedzę tylko udaje.
Dobry popularyzator nauki to jest łącznik świata naukowego z odbiorcą, z całą resztą świata.
Trochę górnolotnie to brzmi, ale tak, trochę jakby takie budowanie mostów, którymi ta wiedza może faktycznie płynąć.
A ile w popularyzatorze nauki, czy w popularyzatorce nauki musi być naukowca, a ile musi być, na potrzeby tej rozmowy, sięgnijmy po hasło, marketingowca?
To jest bardzo dobre pytanie. Chyba nigdy nie zastanawiałam się jeszcze nad takim udziałem procentowym. Trudno jest mi to powiedzieć, no na pewno są potrzebne te dwa komponenty, tak? I nawet nie wiem, czy powiedziałabym odpowiedzieć o naukowcu. Na pewno potrzebna jest ciekawość świata. I ja jakoś tutaj nie mam przekonania, że ta ciekawość świata jest przypisana tylko i wyłącznie naukowcom. Tak, bo to jakby naukowiec być nie musi. Natomiast ta ciekawość świata to jest rzecz absolutnie konieczna. No, natomiast faktycznie musi to być też tak uzupełnione taką umiejętnością po prostu rozmowy z ludźmi szeroko rozumianą i taką chęcią po prostu dzielenia się z nimi właśnie tym, czego samemu się człowiek dowie. I nie wiem, czy powiedzieć pół na pół. Chyba jednak więcej jednak mimo wszystko tej ciekawości świata, a w trochę mniejszym stopniu powiedziałabym, tych technikaliów związanych już z takim gdzieś tam przekazem na zewnątrz, bo ta ciekawość jest jednak kluczowa i na niej się wszystko opiera.
My, proszę Państwa, do tego, jak z tą wiedzą płynąć w konkretne miejsca, na przykład do szkół, bo ten przepływ wcale nie jest taki oczywisty. Wracamy do Państwa po przerwie.
Radiowo, naukowo. Radiowo, naukowo.
Wracamy po przerwie. Moim i Państwa gościem jest dr Agnieszka Anielska, socjolożka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, popularyzatorka nauki w tym miejscu. Wcześniej rozmawialiśmy w ogóle o tym, kim ten popularyzator nauki jest i jak z tym przekazem naukowym docierać do przeciętnego zjadacza chleba, takiego jak na przykład ja. A jak docierać z tym przekazem naukowym do szkół? Bo to nie jest wcale jasne. To znaczy, szkoły są od tego, żeby uczyć, ale nasze szkoły są skonstruowane tak, że uczniowie najwięcej czasu spędzają obecnie nie na tych rzeczach, do których mają talent, tylko na tych rzeczach, które im nie wychodzą, bo muszą na przykład pójść na korepetycję i poprawić oceny tam, gdzie im nie idzie. To jest trochę odwrócenie tego kierunku. Jak dotrzeć z tą wiedzą naukową do szkół?
Może zacznę od tego. Usłyszałam ostatnio od ekspertki, która od ponad 20 lat jest związana z edukacją, była również dyrektorką szkoły przez jakiś czas, że największym problemem polskiej edukacji są niekończące się reformy i że przede wszystkim to jest coś, co szkole jako takiej szkodzi. I ja jakby na tej kanwie trochę powiem, że dużo słychać narzekań w związku pewnie również z tym na ten system, że on jest taki czy inny. Natomiast też moje doświadczenia mówią o tym, że niezależnie od systemu, on może być bardziej lub mniej sprzyjający, to na pewno. Ale niezależnie od systemu znajdziemy w nim wyjątkowo zaangażowane osoby, które są takimi, no, takimi inspiratorami dla innych. I na przestrzeni tych lat ja też mamy takie doświadczenia, że faktycznie spotkaliśmy, czy jakby skontaktowaliśmy się z naprawdę sporą grupą nauczycieli, którzy oczywiście mają swoje problemy, ale którzy pomimo tego mają tę pasję i to takie poczucie, że chcieliby tym swoim uczniom zaoferować coś więcej i skutecznie potrafią tę pasję w tych uczniach i zaszczepić, i rozwijać. I to są nauczyciele, i z którymi my pracowaliśmy, doceniając ich pracę i również pokazując na im tę uczelnię, ale jakby również z ich uczniami, których oni do nas kierowali. Więc na pewno takie osoby są.
No właśnie, bo wy macie dosyć ciekawy system. To znaczy, kiedy na przykład, znowu wracając do programu Nauka do Ludzie, zapraszacie do siebie tę utalentowaną młodzież na warsztaty z naukowcami, to nie skupiacie się tylko na nich. To znaczy organizujecie także warsztaty dla tych nauczycieli, którzy będą przygotowywać kolejne grupy.
Tak, mieliśmy, nie jest to co prawda taka stała aktywność, ale faktycznie zainwestowaliśmy też tę naszą energię na samym początku właśnie w pracę z nauczycielami, no po prostu podchodząc do tego w ten sposób, że no, to jest nasz pośrednik, to są nasi pośrednicy właśnie w dotarciu do tych uczniów, no bo kto ich lepiej zna niż oni, tak? Jakby kto lepiej nam powie o tym, jak do tych uczniów dotrzeć, kto tym uczniom potem o nas powie. I faktycznie mamy takie osoby, z którymi cały czas jakoś tam jesteśmy w kontakcie. Mamy też podpisane wręcz umowy z niektórymi szkołami, więc to był dobry pomysł, tak? W takim sensie, żeby faktycznie nie skupiać się tylko na uczniach, ale żeby faktycznie z tych nauczycieli zrobić takich ambasadorów tego programu, bo ja też jestem głęboko przekonana, że nie tylko ja, bo też moi koledzy, którzy wykładają, już mamy do czynienia i nauczyciele akademiccy, i nauczyciele w szkole średniej mają de facto do czynienia z tymi samymi uczniami, z tymi samymi ludźmi. Ich dzielą 3 miesiące. Tych wakacji pomiędzy klasą maturalną a studiami. I takim jeszcze niespełnionym moim marzeniem jest to, żeby wypracować jakiś taki bardziej systemowy model właśnie współpracy pomiędzy naszymi naukowcami a nauczycielami tych przedmiotów ścisłych, żeby oni nawzajem mogli się też uczyć, bo wiem od kolegów i koleżanek, którzy prowadzili te spotkania z nauczycielami ze szkół średnich, że to jest dla obu stron bardzo pouczające i bardzo rozwijające spotkanie.
Popularyzator nauki to nie jest to taki showman, który w sposób atrakcyjny tylko sprzedaje, brzydko mówiąc, ludziom fakty naukowe, ale to jest ktoś, kto dba o całe zaplecze z dotarciem marketingowym do odbiorcy, także dla naukowców po prostu. Dbacie także o, chociażby ty dbasz także właśnie o organizację eventów i tak dalej. To nie jest osoba, która zawsze musi być na świeczniku. Tutaj na świeczniku zawsze jest ta nauka. A z drugiej strony mamy rząd influencerów, TikTokerów i wśród nich także jest wiele osób bardzo pożytecznych dla nauki. Tutaj nie chcemy nikogo absolutnie krytykować, ale to jest ściganie się, w którym łatwiej jest porzucić merytoryczność na rzecz klikalności i dla popularyzatora nauki, który naukę chce popularyzować, to jest trochę wyścig przegrany.
Nie chciałabym w taki tutaj defetystyczny nastrój wpadać, dlatego coś, co ja podkreślam, to jest to wsparcie, które naukowcy powinni mieć. Żeby ten, trzymajmy się tej metaforyki wyścigu, był po prostu sprawiedliwy. Tak, bo oczekiwać od naukowca, którego celem pracy i po to tę ścieżkę wybrał, żeby zajmować się badania naukowymi, kształceniem młodszego pokolenia, no trzeba zaoferować mu wsparcie, żeby mógł właśnie konkurować w jakimś stopniu z takimi profesjonalnymi twórcami w bardzo różnych dziedzinach. I przy takim wsparciu naprawdę, ja wierzę, że wartość nauki sama w sobie jest tak ogromna, że przy takim profesjonalnym wsparciu ona naprawdę się obroni.
Czego powinniśmy nauczyć się my generalnie, społecznie o nauce, żeby uodpornić się na fake newsy, na fałszywe narracje? Kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka?
W tym momencie, w którym wszystko jest takie pewne, nie ma żadnych wątpliwości, jest powiedziane bardzo prosto, nauka niesie w sobie pokorę. Tak? I zawsze musimy być jakby świadomi tego, że nasza wiedza ma pewne granice i że musimy też uczciwie powiedzieć, jeżeli tak jest, że czegoś jeszcze nie wiemy. Coś jeszcze przed nami jest do sprawdzenia. A jeżeli ktoś mówi, że wie wszystko, no to jedyne, co możemy powiedzieć, to, że się myli.
A gdybyśmy jeszcze naszym słuchaczom chcieli polecić na przykład na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym takie miejsca, z których mogą czerpać wiedzę nie tylko na temat tej współczesnej medycyny, zdrowia i tak dalej, to które miejsca są dla nich otwarte?
Mamy na przykład arcyciekawe muzeum naszego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w którym mamy takie artefakty, które wspaniale, zresztą z prowadzącym to muzeum doktorem Bukowskim, no przeprowadzają nas przez, no powiedziałabym wręcz wieki, nie tylko ostatnie lata, ale wieki medycyny i myślę sobie, że zwłaszcza dla takich osób, które planują iść tą ścieżką, to jest no szalenie ciekawe zobaczyć, jak ta medycyna się dynamicznie rozwijała, bo aż ciężko sobie wyobrazić, tak, patrząc na taki nowoczesny szpital, jaki mamy, że jeszcze ileś lat temu, i to nie mówię tu o zamierzchłej przyszłości w rozumieniu XIX wieku, tylko jak najbardziej wieku XX, który wydaje się przecież nie tak dawno, jak ta medycyna, jakimi narzędziami się posługiwała. Także to jest, i to jest takie bardzo, powiedziałabym, wręcz namacalne i takie no, łatwo też dostępne, tak, bo to jest muzeum, które funkcjonuje na co dzień. Natomiast no, przy okazji no, różnych naszych wydarzeń też staramy się otwierać przed wszystkimi zainteresowanymi, no to, co tak na co dzień niedostępne, bo wiadomo, że na co dzień po prostu tak będąc sobie gdzieś tam na spacerze, nie można wejść do jakiegoś laboratorium i się tak przyjrzeć, jak pracują naukowcy, więc no temu służą już takie wydarzenia, jak pikniki, czy dni otwarte, czy ten program, który prowadzimy dla młodych talentów.
Czy jest jakaś grupa, do której, oprócz oczywiście tych, którzy na przykład są utalentowani w kierunku konkretnych nauk, czy są jakieś grupy, do których łatwiej dotrzeć, bo na przykład, nie wiem, mają więcej czasu i więcej ciekawości, a takie, no, do których ciężej jest jednak te informacje przygotować?
Nie różnicowałabym tego. Jakby no, do każdej z tych grup trzeba próbować dotrzeć na pewno w troszkę inny sposób. Natomiast no, myślę sobie, że my staramy się, tak jak patrzę sobie gdzieś tam na tych tutaj kilka lat mojej historii, faworyzować żadnej z nich, bo mamy i aktywności adresowane do takich naprawdę maluchów, powiedziałabym, ze szkół podstawowych, ale mieliśmy też, zdaje się, z tego co pamiętam, dwie edycje Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który też się cieszył ogromną popularnością i to był jedyny taki uniwersytet ukierunkowany wyłącznie na takie kwestie zdrowotne, no, które seniorów interesują zwłaszcza, więc myślę sobie, że jakby no, różnią się ścieżki, ale absolutnie taką, która dotrze do każdej z grup, można znaleźć.
Jak wyglądała obecność naukowców z Gdańska właśnie podczas Expo w Osace?
Wyglądała w dwójnasób, bo zostaliśmy zaproszeni do dwóch rodzajów aktywności, czyli takiej bardziej popularyzatorskiej, ujęłabym to w ten sposób, czyli takich warsztatów właśnie adresowanych do bardzo szerokiej publiczności.
Tych, którzy odwiedzali
dokładnie, w bardzo różnym wieku, więc jakby było też bardzo dużo dzieci, które były zainteresowane tą tematyką i jakby łącznie z... Mieliśmy też oczywiście odpowiednie narzędzia do tego w postaci choćby, nie wiem, maskotek obrazujących komórki na przykład. Natomiast jakby druga ta część to była taka bardziej, powiedziałabym, komentatorsko-ekspercka, gdzie byliśmy zaproszeni właśnie do udziału w konferencji poświęconej dobrostanowi i ten obszar związany z dobrostanem wśród pracowników sektora ochrony zdrowia, to był ten temat, który z naszej strony był omówiony najpierw jakby przedstawiony jako pewien problem, który się pojawił, a potem jakby dyskutowany w kontekście pewnych potencjalnych i konsekwencji negatywnych, które może ze sobą nieść, ale też potencjalnie rozwiązań, które mogą pomóc w rozwiązywaniu tego problemu.
Ale ta druga aktywność była już popularyzowaniem polskiej perspektywy na ten problem wśród, podejrzewam, innych pracowników ochrony zdrowia z innych państw.
Również, dokładnie tak, bo jakby jakieś też z tego względu zostaliśmy zaproszeni do udziału w tej konferencji i pewne doświadczenia już mamy i faktycznie mogliśmy się w tym gronie nimi podzielić.
To jeszcze przyszło mi jedno pytanie do głowy. W związku z tym, że musieliście mieć maskotki, które będą przedstawiać komórki. Rozumiem, że dla popularyzatora nauki biegłość w metaforach różnych jest niesamowicie istotna.
No, jest to na pewno jedno z bardzo przydatnych narzędzi.
A na co można przetłumaczyć język naukowy? Wiemy już, że kwestie naukowe można przetłumaczyć w dużym uproszczeniu na maskotki. Na co jeszcze zdarzało się tłumaczyć albo za pomocą czego?
Słyszałam i widziałam, nie można obrazować kosmos owocami różnej wielkości. Więc naprawdę jakby tutaj tylko i wyłącznie wyobraźnia danej osoby, która o jakimś zagadnieniu mówi, jest ograniczeniem. Ja jakby pamiętam też przykład, kiedy już niestety nie pamiętam jakby czego dotyczył, natomiast obrazowania ziarenka cukru versus jakiegoś dużego obiektu, który pokazywał skalę na przykład czegoś, tak? Także naprawdę każdą rzecz właśnie od tego przysłowiowego ziarenka cukru, kryształka cukru można wykorzystać, czy owocu. Jedna z moich akurat studentek podczas takiego wydarzenia zagranicznego opowiadała o terapiach celowanych w onkologii, właśnie prezentując jakiś pojemnik z owocami, w którym jeden czy dwa były inne niż pozostałe, no i jakby tłumaczyła, że ta terapia celowana właśnie polega na tym, że dany lek szuka, mówiąc kolokwialnie, tych danych komórek wśród innych i właśnie nie niszcząc tych dobrych i zdrowych potrafi znaleźć te niewłaściwe. Także naprawdę no wszystko, co mamy pod ręką, może de facto służyć tej popularyzacji.
Szanujmy owoce.
Owoce, dokładnie.
A ja muszę powiedzieć, że w tym roku podczas pewnego pikniku naukowego, zresztą organizowanego przez Gdański Uniwersytet Medyczny, członkowie Koła Naukowego Psychologii pokazywali mi, jak zdiagnozować poszczególne postaci z Kubusia Puchatka.
Dokładnie. Też ja sobie nawet zatrzymałam na pamiątkę ten taki ich rebus, więc naprawdę jakby tutaj kreatywność, nie tylko studentów oczywiście, ale no czasem przekracza moją wyobraźnię, muszę powiedzieć, bo też pamiętam jakby na tym samym wydarzeniu, o którym wspomniałam przed chwilą, drugi zespół opowiadał o swoich badaniach, ubierając je w pewien sposób w historię Harry'ego Pottera i w bohaterów tej opowieści. No także niesamowite to jest i naprawdę publiczność, którą też po prostu mogłam obserwować, bo siedziałam na tej publiczności, niesamowicie też te wszystkie metafory chwytała, a byli to ludzie kompletnie niezwiązani z obszarem medycyny. Także naprawdę tylko tutaj wyobraźnia i kreatywność jest granicą, a myślę, że czego jak czego, ale akurat tego naukowcom nie brakuje.
Szanowni Państwo, jeżeli ktoś z Was pamięta jakąś wyjątkową metaforę ze swojej może szkoły, z lat szkolnych albo z jakiegoś pikniku medycznego, to możecie wysłać do nas SMS-a 603-06-06-06. Ja już SMS-em odpowiem, bo no, zbliżyliśmy się do końca naszej audycji. Naszym gościem była socjolożka dr Agnieszka Anielska, koordynatorka do spraw popularyzacji nauki w GUMEDzie.
Bardzo dziękuję.
Tatiana Slowi, ja również dziękuję.
Radiowo, naukowo.